Hop, hop, tak. Pozwolę sobie zacząć od tego, że nie wiem, ile z Państwa oglądało wcześniej film Ichi the Killer, Ichi Zabójca, a ile wybrało się tutaj ewentualnie, bo obejrzeć go drugi raz. Jeśli Państwo oglądacie ten film po raz pierwszy, to zazdroszczę, ponieważ jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Tych, którzy nie widzieli, a mają pewne obawy, ostrzegam, że zobaczonego się nie da odzobaczyć, no ale myślę, że sobie w jakiś sposób poradzimy. I moja prezentacja nosi tytuł Japonia, kraina dziwnego kina, Takashi Miike, twórca ekstremalnego kina. Podczas tego i mojej krótkiej, no średnio krótkiej prelekcji chciałbym pochylić się nad taką kategorią właśnie jak dziwność czy ekstremalność kina japońskiego. I zrobić to, co będzie wyglądało zapewne dziwacznie, ponieważ puścimy tutaj Państwu film ekstremalny, a ja będę przez pierwsze godzinę z kawałkiem opowiadał o tym, że w Japonii się wcale nie kręci za bardzo ekstremalnych filmów i to jest taki wyjątek. A żeby Państwa nastroić przed samą prezentacją, to pomyślałem, że dobrze byłoby zacząć od innego filmu Takeshiego Miikego. Filmu, powiedzmy, że na porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o dziwaczność, ekstremalność, jednakże trochę wcześniejszym, takim filmem, który otwarł w zasadzie Miikę drogę do zachodnich odbiorców, przy czym jeszcze raczej tych rekrutujących się spod miłośników kuriozów dziwnego kina. I od takiego fragmentu, nie wiem, gdzie mam krzyczeć, żebyśmy zaczęli, tutaj, pierwszy. Więc ten fragment moglibyśmy nazwać wszystko, co chcielibyście wiedzieć o japońskiej ekstremie, ale boicie się zapytać, więc możecie obejrzeć. Jest to film, jak wspominałem, wcześniejszy. Został wyprodukowany w 1996 roku. Należał on do takiej kategorii kina dość specyficznej, której poświęcę nieco miejsca, który u nas, anglicyzując, możemy określić mianem faux cinema. Jak wspominałem, otwarł niejako Takeshiemu Miike drogę na zachodnie ekrany. Przy czym, tak jak też wspominałem wcześniej, teraz powinienem przejść do momentu, w którym mówię, że to nie jest kino reprezentatywne dla Japonii. Jak sama nazwa wskazuje, ekstrema jest ekstremalna, w zależności od kontekstu. Dlatego następne części mojego wystąpienia chciałbym poświęcić przede wszystkim w ogóle przyjrzeniu się tej kategorii japońskiej ekstremy, japońskiej dziwaczności, zadać pytanie, dlaczego to kino może być postrzegane jako dziwaczne i dlaczego często dość stereotypowo właśnie tak za takie jest uznawane. W następnej części, żeby złagodzić napięcie, zaprezentuję Państwu, to może ja usiądę, będzie mi wygodniej, będę mógł przeskakiwać, zaprezentuję Państwu kształt japońskiego box office'u, czyli przedstawię, co właściwie się w Japonii ogląda i dlaczego to nie jest to. W kolejnej części, kolejną część poświęcę właśnie drodze do narodzin tej kategorii V-cinema czy V-cinema. A ostatnią część, w sumie to chyba najmniej interesującą dla wszystkich, chociaż może nie, poświęcę Takeshiemu Miike i zaprezentuję Państwu taki moją propozycję ścieżki, którą moglibyśmy podążać, zapoznając się z jego twórczością, jeśli Państwo już wcześniej tego nie mieli z nim do czynienia. I teraz ten moment napięcia. Okej, dobrze. Tak więc... Zaczniemy od tego, że zaprezentujemy Państwu film Ichi Zabójstwa, który powstał w 2001 roku. On dla twórczości Takeshiego Miike jest o tyle ważny, że o ile Fudo, następne pokolenie, czyli ten film, którego fragment oglądaliśmy wcześniej, on tak troszkę wsadził stopy w drzwi, prawda, do wyjazdu, eksportu jego twórczości na zachód, o tyle Ichi Zabójca wraz z grą wstępną, której również poświęcę kilka słów, to były filmy, przy których on nie tylko uzyskał rozpoznanie, ale też i uznanie, choć w różnych kręgach. Tak? Jak wspominałem, pierwsza część prezentacji będzie poświęcona temu zagadnieniu. Japonia, kraina dziwnego kina. Dlaczego... Można zadać pytanie, dlaczego omawiając film, który należy do nurtu japońskiej ekstremy, będę tak bronił japońskiego kina, mówiąc, że ono wcale takie nie jest. I odpowiedź na to pytanie jest taka w gruncie rzeczy dość banalna, ponieważ zależy mnie osobiście, a zakładam, że również i Państwu tutaj zebranym, żeby dowiedzieć się, jak kino japońskie wygląda naprawdę, by nie poddawać się stereotypom, które jego temat są dosyć często artykułowane. I skoro, jeśli mówimy o stereotypach, to ja w swojej pracy tak zwanej badawczej zajmuję się nie tylko dziejami japońskiego kina, ale i również jego recepcją. Interesuje mnie to, w jaki sposób my jako widzowie, do których czasem docierają jakieś japońskie filmy, postrzegamy japońskie kino, a właściwie nawet częściej, jak sobie je wyobrażamy. I w trakcie różnych rozmów z różnymi osobami ja wyodrębniłem sobie takie, te powiedzmy najbardziej elementarne skojarzenia, teraz nie wiem, którym się będzie włączało. Okej. Jakie są, wyobraźmy sobie, najpowszechniejsze skojarzenia, czyli te odpowiedzi, które mi udzielają ludzie, kiedy ich pytam, co wy wiecie właściwie o japońskim kinie, co oglądacie? No i najczęstszym skojarzeniem jest, jak Państwo się pewnie domyślacie, anime, które od lat 80. stanowi w zasadzie taki podstawowy produkt eksportowy japońskiej branży filmowej. Często kojarzy się filmy samurajskie, ponieważ Japonia równa się samuraje, plus trochę kwitnącej wiśni. Państwo jako osoby zebrane w takim miejscu zapewne kojarzycie kino, powiedzmy, artystyczne, kino festiwalowe, które również w Japonii było silnie reprezentowane. Tutaj mamy Kobietę z Wydm, ale czasami wskazuje się na kino o wielkich potworach, między innymi Godzilla, często na erotykę, której poświęciliśmy już tutaj jedno spotkanie, kiedy oglądaliśmy film Imperium Zmysłów, oraz to, co można tutaj umownie nazwać ekstremą czy dziwactwem. Tak? I żeby nie być gołosłownym, chciałbym zaprezentować Państwu kilka tytułów różnych list, rankingów tworzonych w różnych serwisach internetowych, zarówno przez profesjonalnych, powiedzmy, dziennikarzy, krytyków, jak i osoby będące raczej takimi użytkownikami tych serwisów. I bardzo często, kiedy w tytułach pojawia się kategoria kina japońskiego, pojawiają się tego typu listy. 20 dziwnych japońskich filmów, które są warte twojego czasu. 10 dziwnych japońskich filmów, które musisz zobaczyć, prawda? 20 najdziwniejszych i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, Ciekawym jest to, że na tych listach bardzo często gości bohater naszego spotkania dzisiejszego. Tutaj najstarsza z list, które Państwu chciałem zaprezentować, pochodzi z Weird Asia News i znalazły się na niej trzy filmy Takeshiego Miike. Dzisiejszy nasz Ichi Zabójcza, Visitor Q, który jest jeszcze bardziej, powiedzmy, ekstremalny niż Ichi Zabójca. Mamy tam do czynienia z fabułą, która przedstawia powiedzmy, jest takim ekstremalnym teoramatem, prawda? Przedstawia dość, a właściwie mocno dysfunkcjonalną rodzinę oraz obcą osobę, która wkracza do ich domu, jest w stosunku do nich lekko agresywna, ale też prowokująca i prostuje ich relacje rodzinne. Problem w tym, że rodzina ta składa się z matki, która jest heroinistką i którą katuje syn. Składa się z syna, który katuje matkę, ale przy okazji jest katowany przez swoich rówieśników, którzy się na nim znęcają. I skoro jest matka, jest syn, to jest też i ojciec. Ojciec ma do siebie to, że był producentem. W zasadzie nie jest do końca powiedziane, czy był producentem, ale pracował w telewizji. Ciągle biega ze swoją kamerą i kręci wszystko, co spotyka jego rodzinę. Między innymi swoje stosunki seksualne z córką. Tak, która jest prostytutką. A oprócz tego, że ojciec kręci te, dokumentuje to swoje życie, cały czas argumentując, że chce pokazać światu, jak to jest, że chce uchwycić fenomen znęcania się, on przy okazji żonę zdradza, w pewnym momencie troszkę przypadkowo morduje swoją kochankę, a później już mniej przypadkowo odbywa z nią stosunek, kiedy ona jest zamordowana. Tak. Więc tego typu rzeczy dzieją się w tym filmie, więc nie dziwota, prawda, że Visitor Q się pojawił w takim rankingu. Troszkę dziwi bardziej nieodebrane połączenie, które jest raczej konwencjonalnym J-horrorem zrealizowanym na fali właśnie tej fascynacji. I to są rzeczy, które już przebiegnę raczej szybko. Mamy kolejną listę 5 lat późniejszą i znowu Ichi Zabójca i Gra Wstępna, która jak wspominałem, jest jeden z tych trzech filmów, które w największym stopniu pozwoliły poznać Miike na Zachodzie. Mamy listę kolejną, na której pojawia się szczęście rodziny Katakuri oraz, to jest raczej już troszkę podejrzane, Yakuza Apocalypse, który raczej filmem dziwnym, przynajmniej jak na skalę tego, o czym wcześniej mówiłem, kiedy wspominałem o Wizytorze Q, jest raczej taki dosyć zachowawczy. Kolejna lista to Visitor Q. Na liście Letterboxd mamy znowu same jak gdyby złote przeboje, które tutaj zaprezentowaliśmy. Oprócz tego pojawia się Gozu. W każdym razie łatwo zaobserwować tutaj dwa zjawiska. Po pierwsze, Miike najczęściej na tego typu listach ma dosyć wysoką reprezentację. Tak, od 10 do 20% tych filmów to tytuły reżysera, z którym się dzisiaj spotykamy. Ale druga rzecz jest również ciekawa, mianowicie taka, że choć listy pochodzą z lat 2010-2016, bardzo łatwo zauważyć, że jest taka przepaść pomiędzy w chronologii twórczości Miike. Mianowicie najczęściej są wskazywane te filmy z okolic 2000 roku, 2001, 99, 2003, no ten czwarty nieszczęsny. Po czym tak zupełnie losowo jak gdyby wpada ten film z 2015 roku. To jest w pewnym sensie aspektem szerszego zjawiska, właściwie dwóch zjawisk. Intuicja, że Miike w pewien sposób zluzował, jest jak najbardziej słuszna. On już nie kręci filmów, powiedzmy, ekstremalnych. No ale drugim jak gdyby aspektem tego, co tutaj widzimy, to jest inaczej. To, co tutaj widzimy, wiąże się z innym aspektem recepcji twórczości Takeshiego Miike na Zachodzie, mianowicie takim, że najczęściej w tym dyskursie krytycznym, takim fanowskim, czy nawet akademickim, pojawiają się te filmy z lat, od połowy lat 90. do mniej więcej połowy pierwszej dekady XX wieku, czyli tak powiedziałbym 2007 roku. Co, nie wiem na ile Państwo jesteście zaznajomieni z twórczością reżysera, stanowi nie w zasadzie krople w morzu, ponieważ aktywny od 1991 roku na polu reżyserskim Mike nakręcił do tej pory blisko 90 filmów kinowych, wideo i telewizyjnych, z czego co istotne 57 w tych kluczowych latach, kilka seriali telewizyjnych i segmenty w filmie nowelowym. Niedawno jeden z jego filmów reklamowano jako Oszczędź Nieśmiertelności, film z 2017 roku reklamowany jako setny film reżysera, co jest lekkim nadużyciem, ponieważ żeby dobić do setki, tam się włącza również te produkcje serialowe, tak, czy nowelowe. Tak. Dlaczego Mike realizuje tak wiele filmów, to jest dosyć, jest pod tym względem dość specyficzny. On wyjaśniał to w 2000 roku tak. Stwierdzał, że przeciętny budżet tego głównonurtowego japońskiego filmu to około 200 do 300 milionów jenów, czyli tak 2,3 miliony dolarów, niewiele, tak? A on stwierdza, że w zasadzie w japońskim przemyśle filmowym panuje takie przekonanie, że jeśli już dobijesz do tych budżetów jako reżyser, to raczej nie powinien schodzić z dół w dół. Tak jak w latach 80., 90. aktorzy hollywoodzcy, prawda? Osiągając pewien pułap, nie powinno się brać robótek tańszych, tak? Ponieważ wtedy się traci jakoś prestiż. I on stwierdza, że wtedy, że on tak nie uważa i w zasadzie nie widzi tej jakościowej różnicy pomiędzy filmami za 400 i 30 milionów jenów, ponieważ zauważa on, że zarówno te drogie mogą być słabe, jak i dobre, jak i te tanie mogą być słabe i dobre, słabe lub dobre. Dlatego on w zasadzie chwyta co może. Tak? Stwierdza, że on robi filmy dla telewizji, zrobił tam raz film sponsorowany przez lokalne władze, które to film miał w zasadzie zerowy budżet. Dlatego on na pracę nie narzeka. Tak przynajmniej twierdził w 2000 roku. Przy czym ostatnio, jak mówiłem, jak sygnalizowałem, zmniejszył trochę zakres swojej pracy. Prawda? I wątek wysokiej liczby filmów, jakie on realizuje, przejawia się bardzo często w rozmowach z tym reżyserem, w wywiadach. Dziennikarze pytają, jak to jest nakręcić tyle filmów, i on odpowiada po prostu, tak jak na przykład w wywiadzie tym pierwszym, który tutaj mamy dla AV Club, że myślę, że powodem, dla którego mam w dorobku tyle filmów, jest to, że nigdy nie mówię nie projektowi. Traktuję nakręcenie czegoś jak wyzwanie, nawet jeśli nigdy wcześniej czegoś podobnego nie robiłem, płynę z prądem. To jest więc naturalny rezultat tego, co mogę. I on te wypowiedzi powtarzał w zasadzie bardzo często. Jest to praktycznie takiego standardowa jak gdyby wymówka, dlaczego powstaje tyle filmów. I w tym kolejnym wywiadzie, to już odniosę się do tego pierwszego fragmentu, zasadniczo biorę to, z czym się do mnie zgłoszą, prawda? I realizuję w takiej kolejności. Więc jeśli ktoś coś zaproponuje, to biorę. Nie jest to do końca prawda, ponieważ czasami odmawia, na przykład ze względów na to, że nie jest w stanie sobie zwizualizować tego, by jakiś film mógł powstać w ramach takiego budżetu, jaki jest mu proponowany, ale raczej nie przebiera w ofertach i cechuje go bardziej to, że do tych propozycji, które mu się przedkłada, dodaje coś od siebie. To tyle, jeśli chodzi o kwestię jego ogromnego poziomu produkcji, jaki jest w stanie wygenerować. Natomiast chciałbym wrócić do tego wątku ekstremy. Mike, co ciekawe, na Zachodzie właśnie funkcjonuje jako w zasadzie twarz japońskiej ekstremy. Nie wiem, ilu z Państwa widziało film Hostel Eliego Rota. Opowieść o tym, że przybywają Amerykanie do Europy Wschodniej i tam są mordowani za pieniądze. I jeśli Państwo widzieliście, to mogliście zwrócić uwagę na taki fragment, który też bym Państwu zaprezentował już w wersji filmowej, w którym pojawia się nasz reżyser. To jest plik 02. W sumie jaki mógłby inny. Ja się schowam.
Thank you. Are you coming or what?
Excuse me. Excuse me. How is it in there?
Be careful.
Why is that?
You could spend all your money in there.
Okej. Okay. Tym razem było mniej spektakularnie, ale chciałem, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jak krótki czas pojawia się Mike. Jest tutaj klasyczne cameo, natomiast kluczowe jest to, w jakim on się tam pojawia w kontekście. Jeśli Państwo widzieliście, to pamiętacie pewnie, że nasz bohater przyjeżdża do tej, za przeproszeniem, mordowni, gdzie ludzie są złapani i za pieniądze bogaci ludzie z zachodu, inni ludzie, bądź ze wschodu, jak tutaj ta nasza postać, mogą ich mordować, prawda? Więc Mike stwierdza, że tam jest że tam można stracić wszystkie swoje pieniądze, że to miejsce, gdzie można kogoś mordować, oddawać się tej ekstremalnej przyjemności, jest miejscem, w którym można stracić wszystkie pieniądze, jest warte uwagi. Przy czym dosyć kluczowe w tej scenie jest to, że Mike nie gra tam Japończyka numer jeden, prawda? Nie gra Yamady jakiegoś. Gra, na co zwracamy uwagę w... Przepraszam. Na co zwracamy uwagę w napisach końcowych? Mike Takashi gra Takashiego Mike. Co polega w zasadzie? Dings tutaj jest taki, że w tradycyjnej nazwisko japońskie imiona zapisuje się tak, że nazwisko poprzedza imię, więc on gra siebie. Gra reżysera, który jest tak zafascynowany krwią, przemocą czy innego typu zabawami, że byłby w stanie być w takim miejscu. To jest to oczywiście uśmiech, takie mrugnięcie oka dla fanów, ponieważ żeby rozpoznać tę postać, trzeba go znać. Jest to ukłon Eli Rotha, który jest zafascynowany, przynajmniej wtedy był twórczością tego reżysera, przy czym dosyć istotne jest to, że właśnie Mike się uśmiecha, dając nam do zrozumienia, że to jest dobre, to jest fajne. Prawda? Chociaż wiemy, że mord nie jest fajny, a te jego filmy, no to już jest dyskusyjne dosyć. I właściwie przedostatnia rzecz dotycząca kwestii naszych wyobrażeń, to jest pytanie, skąd się one biorą. I odpowiedź na to jest bardzo prosta. Z dyskursu prasowego, prawda, z dyskursu popularnego, z dyskursu akademickiego. Za każdym razem, kiedy mówimy o kinie japońskim, piszemy o nim, podejmujemy decyzję, by coś zaprezentować, stajemy przed... poważnym dylematem, co właściwie pokazać. I jeśli pokazuje się kino, załóżmy to ekstremalne, dobrze byłoby je obudować takim komentarzem wskazującym na to, że nie należy sobie wyobrażać, że cały japoński przemysł filmowy tak wygląda. Na tym poziomie bardziej szczegółowym to przekonanie, czy właściwie popularyzacja tego wyobrażenia o dziwaczności japońskiego kina wzięło się po pierwsze z magazynów specjalistycznych, takich jak Asian Trash Cinema czy Asian Cult Cinema, gdzie te filmy były szeroko omawiane, zarówno te nowsze, starsze. I w zasadzie im film był dziwniejszy, tym bardziej był śmieciowo-kultowy, więc tym częściej się pojawiał. Filmy, które trudno by było tak określić, raczej tam nie gościły, chyba że były w jakiś sposób były komiczne, w taki sposób troszkę idiotyczny. Tak? Oczywiście poza czasopismami istnieją również dystrybutorzy, którzy dystrybuują japońskie filmy i tutaj wybrałem Państwu jednego dystrybutora, amerykańską firmę Media Blasters. Ona ma taki label Tokyo Shock, gdzie prezentuje wbrew nazwie nie tylko japońskie filmy, ale ogólnie azjatyckie, które w jakiś sposób odwołują się do tego właśnie postrzegania kina jako dziwacznego, ekstremalnego. To właśnie w Media Blasters pojawiła się wersja wideo tego filmu, który oglądaliśmy na początku, czyli Fudo następnej generacji. Pojawiają się starsze filmy, filmy z lat 70., 80. Oraz współczesne, przy czym ten ostatni przypadek, który Państwu tutaj zaprezentowałem, Tokyo Girl Police, nie wiem ilu Państwu jest znany, jest o tyle interesujący, że to nie jest film stricte japoński, w tym sensie, że on nie został zainicjowany przez Japończyków, tylko właśnie przez firmę Media Blasters, która zgłosiła się do twórcy z pomysłem na to, by zrobił film, ale zrobił film dosyć konkretny, prawda, utrzymany w tym, z czego słynie Japonia, czyli jak najbardziej ekstremalny. Przy czym należy też pamiętać, czy mieć świadomość, że również producenci, dystrybutorzy japońscy chcą czasem chętni do tego, by kapitalizować to wyobrażenie właśnie Japonii jako, jako dzikiego kraju, w którym kręci się dzikie, dziwaczne kino. Tak? Nikatsu, najstarsza z działających japońskich wytwórni filmowych, założona formalnie w 1912 roku, ale działająca już w zasadzie od 1896 roku, jeśli mielibyśmy tam losy ich właścicieli wczesnych śledzić. Odpaliła swojego czasu kilka lat temu własny label, który się nazywał Sushi Typhoon i on właśnie był przeznaczony do tego, by prezentować tam filmy ekstremalne, filmy szalone. Prawda? Te produkcje są znane w Polsce z tegoż tytułu przede wszystkim, że część z nich miała swojego dystrybutora. Jest to warszawska firma What Else Films. Natomiast co jest istotne w przypadku tego labelu, tej decyzji biznesowej, prawda, czy decyzji w zakresie działalności wytwórni Nikatsu, jest to, że te filmy są praktycznie nieoglądane w Japonii. Są filmy, które są robione z myślą o tym, żeby je eksportować, żebyśmy tutaj mogli je oglądać i mówić, jakie dziwaczne kino produkuje się w Japonii. Największy sukces tego labelu to Zaborgar, film, który powinien na siebie zarobić z tego względu, że on stanowił adaptację animacji z lat 70., przy czym on w japońskich kinach zarobił 162 tysiące dolarów przy liczniku na, powiedzmy, że nasze, choć nie do końca nasze, właściwie wcale nie nasze pieniądze. Więc to były bardzo małe pieniądze. A mówię o tym wszystkim. Tutaj jeszcze chciałbym jedną rzecz podkreślić. Mówię o tym wszystkim z tego względu, że to, w jaki sposób dyskutuje się o filmie, co się mówi o kinie japońskim, wiąże się z taką kategorią, którą w ramach, powiedzmy, dyskursu akademickiego, tego związanego z badaniem kina japońskiego, ale nie tylko, określa się mianem pewnej esencjonalistycznej wizji kina. I ona zasada się na tym, w kontekście japońskim narodziła się w latach w zasadzie 60. za sprawą Donalda Ritchiego, skądinąd bardzo uznanego badacza japońskiego kina, który wraz z Josephem Andersonem w roku 58 wydał pierwszą monografię dotyczącą historii kina japońskiego, w zasadzie sprowadził ją pod amerykańskie, ale też europejskie strzechy. Jest w każdym razie jest autorytetem, ale raz przynajmniej popełnił rzecz cokolwiek dyskusyjną, zwłaszcza z perspektywy późniejszych badaczy, zwłaszcza tych, którzy na przykład pochodzą z Japonii, bądź mają albo są japońskimi badaczami, albo mają japońskie pochodzenie, ale również z badaczami o etniczności niekoniecznie związaną z tym wyobrażeniem Amerykanina z białej klasy średniej, tak, czy klasowości. W każdym razie oni krytykują tę optykę, wskazując na to, że postrzeganie, szukanie istoty kina wiąże się często z tym, że te wnioski, jakie wyniesiemy z naszej analizy filmów, i to nie wszystkich, tylko te, które obejrzeliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć, te, które znamy, te, które są dostępne, bardzo często one są ekstrapolowane na wnioski dotyczące całej kultury. Tak? Więc jeśli znajdziemy coś, co się powtarza, powiedzmy, w kinie japońskim, a na przykład będzie to dziwaczność, przemoc, seks, tak? To jeśli troszkę przesadzimy, to dochodzimy do wniosku, że to są właściwości, które nie cechują nie tylko japońskiego kina, ale japońską kulturę jako taką. Stąd te wszystkie wyobrażenia o tym, że Japończycy są dziwaczni. Tak? Na poziomie, powiedzmy, niefilmowym w Polsce walczy chociaż z tym profesor Arkadiusz Jabłoński. Nie wiem, czy państwo, może część z państwa kojarzy książkę Japoński Miszmasz, gdzie on krytykuje takie pop narracje dotyczące Japonii, ponieważ są szkodliwe, stereotypowe i raczej nie służą zrozumieniu. Tak samo jest z naszym postrzeganiem kina japońskiego jako immanentnie dziwnego. Może to prowadzić właśnie do tego, że te wnioski przeniesiemy na całą japońską kulturę. To jest zjawiskiem szkodliwym i niczemu tak naprawdę nie służy. Ale żeby udowodnić, że w Japonii nie ogląda się dziwnych kinów, to chciałbym przejść właśnie do drugiej części naszego spotkania, która ma w zasadzie tytuł, który streszcza to, co przed chwilą powiedziałem, czyli co najczęściej Japończycy oglądają w kinach. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, należy jednak zwrócić uwagę na pewną tendencję w japońskim kinie, mianowicie ogromną skalę produkcji filmowej. Ja tutaj wybrałem sobie rzecz, która jest o tyle interesująca, że wskazuje na to, że to jest zjawisko dostrzeżone na Zachodzie stosunkowo wcześnie, zanim tak naprawdę zaczęto sprowadzać te japońskie filmy. Dostrzeżono to w Stanach Zjednoczonych, dostrzeżono to również w Polsce, kiedy w 1935 roku w magazynie Czasopiśmie Kino dla Wszystkich pojawia się artykuł o tym, że 570 filmów produkuje Japonia. Jest to o tyle istotne, że w zasadzie 3 lata wcześniej pojawiały się w polskich piśmach filmowych artykuły spod znaku i Japonia ma własne kino, gdzie dziwiono się, że Japończycy są w stanie wytworzyć przemysł filmowy. Mija kilka lat i odkrywają polscy miłośnicy kina, jak wiele filmów produkuje Japonia. Jest to tradycja bardzo stara w japońskim przemyśle filmowym. W zasadzie ona sięga już 1910 roku. Wtedy japońska produkcja filmowa osiągnęła poziom 300 filmów rocznie i w zasadzie utrzymywała się na podobnym poziomie bardzo długo. Była tak naprawdę przez praktycznie cały XX wiek obecna w gronie państw o największej produkcji filmowej. Od kilku lat, co jest istotne, dosyć wyprzedzają ją Chiny. Od 2007 roku to Chiny są czwartym filmem o największej produkcji filmowej na świecie, przepraszam, trzecim, dosyć zaraz za Stanami Zjednoczonymi, daleko w tyle za Indiami. Mimo wszystko Japonia, choć spadła o jedną pozycję, wypadła z podium, produkuje się tam filmów bardzo dobrze, co oznacza, że bardzo dużo, co oznacza, że japońska widownia ma dosyć szerokie pole manewru, jeśli chodzi o to, co byśmy chcieli, co mogłaby obejrzeć. Jeszcze dwie statystyki, a później przejdziemy do rzeczy ciekawszych. Japoński box office charakteryzuje to, co jest rzeczą raczej trudno zrozumiałą z perspektywy powiedzmy europejskiej, mianowicie tam bardzo często, właściwie od 2005 roku cały czas w pierwszej 20 najbardziej dochodowych filmów znajduje się przynajmniej, a zazwyczaj więcej, 10 filmów japońskich. W 2014 roku było 14, 13, 14. Jest to o tyle ciekawe, że o ile w przypadku pierwszych 5 najbardziej dochodowych filmów proporcje pomiędzy krajowymi a zagranicznymi produkcjami są takie same praktycznie w Japonii, Polsce i Francji z pewnymi fluktuacjami, to w większości państw europejskich, w tym u nas, im w zasadzie dalej znajdujemy się na liście najbardziej dochodowych filmów, tym mniej jest tam produkcji polskich. Tak? Przy czym te najbardziej dochodowe filmy są filmami dość specyficznymi. I gdybyście Państwo kiedyś mieli fantazję, by wyprodukować film w Japonii, a jest to możliwe ze względu na przekształcenia tamtejszej branży filmowej, o których napomknę jeszcze nieco później, to możecie dosyć łatwo jest stworzyć taki wzór, model, który nam powie, gdzie mamy największe szanse, żeby zarobić. Największe szanse, żeby zarobić w japońskim box office jest bycie filmem studia Ghibli, które praktycznie za każdym razem, kiedy wypuszcza swój film, to zajmuje pierwsze miejsce w wynikach box office'u. I sporo tych filmów zajmuje też czołowe miejsca ogólnie na liście najbardziej dochodowych filmów. Film Księżniczka, to może zacznijmy od drugiego filmu. Film Spirited Away w Krainie Bogów znajdował się na pierwszym miejscu na liście najbardziej dochodowych filmów 2001 roku i znajduje się na pierwszym miejscu listy najbardziej dochodowych filmów japońskich w ogóle. W zasadzie animacje zajmują praktycznie w całości przynajmniej w połowie pierwszą dziesiątkę. Przy czym to jest list, w tym przypadku uwzględniamy również wysokie dochody filmów zagranicznych w Japonii. A jeśli mielibyśmy przejść do szczegółów, jeśli nie mielibyśmy tego szczęścia, by być udziałowcami studia Ghibli, a mieli trochę grosza i chcieli zainwestować w jakiś film, to najlepiej by było zrobić tak, że inwestujemy w składową popularnej franczyzy. Tak? Jakąś markę, która obejmuje gry, filmy, animacje, komiksy. ponieważ to są najbardziej dochodowe. Jeśli nie mamy na tyle pieniędzy, żeby zainwestować coś takiego, powinniśmy zainwestować w filmy anime na podstawie seriali i mang, ponieważ one również zarabiają bardzo dobrze. Jeśli nie mamy na to pieniędzy, nie mamy takiej możliwości, to możemy zainwestować w aktorskie wersje filmów i seriali anime. One zarobią gorzej niż animacja na podstawie mangi, tak? Ale wystarczająco dobrze. Jeśli znowuż nie mamy takiej możliwości, to możemy inwestować w filmy na podstawie seriali aktorskich. Nieco mniejsze szanse, aczkolwiek dosyć dobre, że coś zarobimy, mamy, kiedy zrealizujemy prequel bądź sequel jakiegoś filmu, który osiągnął sukces. Szanse nasze wzrastają, jeśli mamy coś takiego jak twarz, czyli aktora, czy aktora telewizyjnego, muzyka, czy na inny sposób rozumianego idola, który samą swoją twarzą byłby w stanie skłonić widzów do tego, żeby sięgnęli do, żeby zajrzeli na seans i obejrzeli nasz film. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to w zasadzie mniejsze prawdopodobieństwo, że zarobi się jest wtedy, kiedy adaptujemy mangową już adaptację jakiejś powieści. Jeśli adaptujemy powieść bezpośrednio za wspomnieniem mangi, to szanse są jeszcze mniejsze. Dosyć małe szanse są, jeśli dysponujemy tylko rozpoznawalnym twórcą. Ponieważ w kontekście japońskim, co myślę, że jest może dosyć nawet podobne do sytuacji w polskiej, zjawisko, które w tym amerykańskim dyskursie, czy właściwie anglojęzycznym dyskursie określa się mianem name director, czyli takiego reżysera z nazwiskiem, którego nazwisko jest w stanie ściągnąć widzów do kin. Kiedy film, bo nie trzeba reklamować informacjami o tym, kto tam występuje, prawda, o czym jest film, do jakiego gatunku należy, tylko stwierdzamy, że nakręcił go ten i ten. Ludzie są z tylko tego z tytułu skłonni pójść do kina. Takie zjawisko w Japonii praktycznie nie istnieje i dotyczy w zasadzie trzech reżyserów. Jojiego Yamady, Hirokazu Koredy, przy czym nie dlatego, że to są reżyserzy, choć są uznani również na Zachodzie, zdobywają nagrody na festiwalach, lecz dlatego, że oni są traktowani przede wszystkim w kategoriach twórców kina rodzinnego w ostatnich latach. I w zasadzie, jeśli państwo macie pieniądze i chcecie je zainwestować w film japoński, jeśli zdecydujecie się na inwestycje w film oryginalny, czyli taki, do którego sami napiszemy scenariusz, bo znajdziemy kogoś, który nie ma żadnego podparcia z innych stron, nie jest w stanie dokonywać tego piggybackingu, czyli wspinać się po box office na plecach czegoś, jakiejś marki rozpoznawalnej, to raczej nie zarobimy. I myślę, że dosyć ciekawą, tutaj w zasadzie szybką informacją, przykładem tego, na czym polega twarz w kinie, a przy tym również ilustracją tego, że my do końca tego nie dostrzegamy jako ludzie żyjący poza kontekstem japońskiego odbioru, jest przykład filmu Nasza młodsza siostra Koredy, tak, z 2015 roku, który na Zachodzie, tutaj specjalnie wybrałem plakat, który zachodni jest reklamowany w ten sposób, że film został wyświetlany w Cannes, tak? Film dostał nagrodę publiczności na festiwalu w San Sebastian, prawda? Film pojawił się w Toronto, na festiwalu amerykańskiego filmu, Instytutu Filmowego. Tymczasem w kontekście japońskim, poza samym reżyserem, dosyć istotne jest to, że w roli najmłodszej siostry pojawiła się Suzu Hirose. Jeśli państwo zapytaliby, kim właściwie jest i dlaczego o niej nie usłyszeliśmy, to odpowiedź jest taka, że jest to jedna z osobowości telewizyjnych, idolka, która w tamtym momencie była rozpoznawalna dla japońskich odbiorców, dla ludzi nieinteresujących się japońską popkulturą raczej nie, więc my nie jesteśmy jakby w stanie wyłapać tego, że tutaj magnesem jest taka dosyć niepozorna osoba, która gra najmłodszą sióstr. I teraz chciałbym państwu zaprezentować taką bardzo szybką przebieżkę, już bez omawiania wchodzenia w szczegóły, żeby to zilustrować, jak przedstawia się rodowód filmów, które w 2015 roku, który jest dosyć dobrze opisanym, zdobyły szczyt w box office. Na pierwszym miejscu mamy Yokai Watch 2, czyli część takiej bardzo już popularnej obecnie franczyzy. Tak. Na drugim mamy film Chłopiec i Bestia. Jest to teoretycznie oryginalny film anime, ale tutaj jest szczegół, jest to uznany twórca Mamoru Hosoda, którego się troszkę namaszcza na może nie następnego Miyazakiego, ale na osobę, która może w animacji japońskiej zamieszać. W dalszej kolejności mamy film Hero, który wyróżnia się tym, że jest po pierwsze na podstawie popularnej serii, w ramy której wchodzą serial, film, drugi inny serial, nie drugi sezon, tylko po prostu osobna jak gdyby produkcja. I co jest istotne, wystąpił tam Takuya Kimura, który jest, był właściwie członkiem najbardziej rozpoznawalnego boysbandu japońskiego, czy SMAP. Tak? W dalszej kolejności mamy w zasadzie znowuż animację na podstawie takich bardzo rozpoznawalnych franczyz, czyli Detective Conan, który jest 19. filmem, który wyprodukowano i wprowadzono do kin, i 19., który w zasadzie zarobił bardzo dużo. Mamy Doraemon, przepraszam, Doraemona, który jest już 36. filmem z serii. Mamy Dragon Balla, który jest, powiedzmy, już bardziej rozpoznawalny chyba dla każdego w Polsce. I dalej w zasadzie mamy numer 7, Atak Tytanów, część franczyzy. Orange, numer 8, aktorska ekranizacja mangi. Assassination Classroom, 10. część, to jest popularna znowuż franczyza. I w zasadzie tak samo przedstawia się sytuacja, to już tylko przekartkuję, w 2013 roku. Pierwsze miejsce, film studia Ghibli. Drugi to jest rzecz dosyć niespotykana, ponieważ jest to film na podstawie powieści, więc nie powinien teoretycznie tyle zarobić, ale on opowiada o pilota kamikadze w czasie wojny na Pacyfiku, czyli tej japońskiej wersji II wojny światowej. I w dyskursie, powiedzmy, krytycznym często zwracano uwagę na to, że jest to film, popularność tego filmu tłumaczą pewne resentymenty wojenne, mianowicie to przekonanie o tym, że przez wiele lat nie można było opowiadać, tak, że trzeba jakoś docenić tych chłopców, którzy tam ginęli, którzy byli zasadniczo niewinni, więc to raczej dosyć taka, powiedziałbym, sprawa ideologicznie śliska, niemniej trzeba odnotować, że coś takiego wystąpiło, ale później mamy już głodne kawałki. Doraemon, Lupin III, Detektyw Conan, równanie przesilenia letniego, znowuż popularna marka. No i dalej w zasadzie sequel serialu na podstawie powieści, film oryginalny, ale Koredy, i film znowuż prawie że oryginalny, ponieważ na podstawie własnej powieści wyreżyserował go Kōki Mitani, będący tym trzecim reżyserem, takim najbardziej rozpoznawalnym. No i ostatnia rzecz dotycząca naszego problemu japońskich box-office'ów to jest taka, że ostatnia rzecz dotyczy budżetów, jakimi dysponują japońscy filmowcy. Zasadniczo wygląda to tak, że w Japonii istnieje pełna świadomość tego, że kręci się filmy na własny rynek zasadniczo. Filmy, które osiągają jakieś relatywnie duże sukcesy za granicą, należą do rzadkości, więc przeciętny budżet megaprodukcji japońskiej to jest w przeliczeniu na prawie że nasze 16 milionów dolarów, tak? I nie wiem, czy Państwo znacie taką osobę jak Michael Bay, twórca, między innymi reżyser z Transformersów. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, on parę lat temu nakręcił film Sztanga i Cash, Pain and Gain. I przed jego realizacją powiedział, że w zasadzie on chce odpocząć od tych Transformersów, nakręcić taki skromny bardzo film, bardzo niskobudżetowy, 50 baniek. 50 milionów dolarów to by dla niego był skromny, niskobudżetowy film, przy którym się odpoczywa od wielkich przebojów, czyli w zasadzie za to można w Japonii zrealizować 3 megaprodukcje. Jak pokazują nam statystyki Unii Japan, w zasadzie jest dosyć wyraźna struktura tego, w jaki sposób wygląda podział budżetu w japońskim filmie. Mamy te 5 superprodukcji. To są dane troszkę wcześniejsze niż Japan Times, więc ten budżet z mega superprodukcji to jest 9 milionów dolarów. Obecnie raczej jest to 15-16. Jest tych filmów bardzo mało tak naprawdę. Mamy oprócz tego około 100 filmów, które są raczej wysokobudżetowe jak na tamte standardy. Wchodzą one na 200 ekranów. Tak? To są filmy, które mają zarabiać. To są filmy, których nie daje się jak gdyby byle komu, tylko reżyserowi, co do którego się ma przekonanie, że tego nie zepsuje. Tak? Raczej inwestuje się wtedy te bardziej rozpoznawalne marki. Tak? I taki budżet to jest właśnie 2,5 miliona do 5,5 miliona dolarów. Oprócz tego realizuje się około 150 filmów, których budżet jest od pół miliona mniej więcej do miliona, oraz 150 filmów, które kosztują 450 tysięcy dolarów. Tak? I jest to o tyle istotne, że początkujący reżyser raczej zaczyna tu, a doświadczony reżyser często też kończy tu, tak? No, niestety zdarza się. Sion Sono, który jest bardzo rozpoznawany na Zachodzie, niedawno psioczył na swoim Twitterze, że to jest skandal, że w Japonii każe się uznanym reżyserom kręcić filmy za pół miliona dolarów. Tak? No, ale takie są jak gdyby standardy. Takeshi Miike ma, czyli bohater naszego spotkania jest o tyle interesujące, że on zaczynał tu i mniej więcej później przeszedł tu i mniej więcej na tym etapie stał się najbardziej rozpoznawalny na Zachodzie, a teraz doszedł do tego poziomu. Super produkcji raczej mu się jeszcze nie da, tym bardziej, że on nie jest też na tyle silną marką nawet w ramach przemysłu filmowego. Jeszcze jedna ilustracja, bo na wypadek gdyby Stenga i Cash był niewiele namówił. Dwa bardzo podobne filmy. Japońska Godzilla sprzed dwóch lat. Nowa Godzilla oraz Godzilla amerykańska na licencji japońskiej oczywiście sprzed 4 lat. Filmy teoretycznie w ramach różnych państw tej samej półki. Wielka superprodukcja, ma ściągnąć każdego do kina. Budżet Godzilla amerykańskich jest to 160 milionów dolarów. Budżet produkcji japońskiej, superprodukcji japońskiej to 15 milionów dolarów. Jak się w tym wszystkim ma nasz Mikę, właśnie możemy zapytać, ponieważ zaczynamy jego historię troszkę od tyłu, tak? Kończymy na tym, gdzie jest. I zasadniczo wygląda tak, że Mikę w tym momencie, ten Mikę od tej sceny, którą oglądaliśmy na początku, ten Mikę, który nas dzisiaj, mam nadzieję, szokuje, i ten Mikę, który kiedy pojawiało się jego nazwisko na ekranie telewizorów, to matki chowały dzieci, a dzieci chowały swoje matki. Tak? No, to jest skandal, żeby taki film oglądać. Ostatnim jego filmem była adaptacja bardzo popularnej mangi, a zaraz mówisz o trzeciej franczyzy medialnej, JoJo's Bizarre Adventure. Tutaj dostawiłem tytuł prawie że oryginalny, tytuł amerykański, ponieważ ta marka jest przede wszystkim tak znana na świecie. Polski przekład raczej robiłoby źle. Była to popularna franczyza, oczekiwano bardzo wiele. To była koprodukcja wytwórni Toho japońskiej i amerykańskiego Warnera, który od kilku lat coraz bardziej tak śmiało wchodzi na rynek japoński. Okazało się, że i teoretycznie wszystko powinno zadziałać. Popularna franczyza, rozpoznawalne twarze, reżyser, który jest sprawny, budżet wysoki, i okazało się, że to była porażka w box office. Była to ta porażka tak dotkliwa, że nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, na którym numerze w box office się znajduje, ponieważ jest to już tak, pozycja tak niska, że tam w zależności od tego, czy się sprzeda kilka biletów, to przeskakuje się o kilka pozycji, tak? Mniej więcej poniżej pierwszej 60 japońskich filmów. Wcześniej radził sobie całkiem nieźle, jak na to, czego się od niego teraz oczekuje. Miecz Nieśmiertelnego zarobił w przeliczeniu na znowu nasze 8 milionów dolarów na rynku japońskim i zajął 40 miejsce w tamtym box office. Nieco wcześniej zrealizował film Krecia Piosenka, hongkongski szał, który jest sequelem filmu, który on nakręcił, który jest jednocześnie adaptacją anime. Wcześniej wyglądało to tak, w zasadzie bardzo podobnie. Mikę kręci film na podstawie popularnej względnie mangi, anime, który zajmuje tam 49 miejsce w krajowym box office, czyli na siebie zarabia, co jest całkiem nieźle. Nikt o to nie będzie miał do niego pretensji, ale to nie są szałowe wyniki. Film, który widzieliśmy na tej liście filmów ekstremalnych, w zasadzie nie istnieje na japońskim box office z tego względu, że on był targetowany na Zachód i był takim, znowuż to był taki odpoczynek w stylu Beja, kiedy, do czego zaraz przejdę, Mikę stwierdził, że on wolałby kręcić te filmy w starym stylu niż te nowe. I w zasadzie ostatnie, o którym można wspomnieć, jest z 2014 roku, jest to trzecia część serii, do której jeszcze wrócę, 31 miejsce. Więc mamy teraz sytuację taką, że Mikę niejako wycofuje się z tego bycia takim niegrzecznym chłopcem japońskiego kina, raczej kręci po bożemu, tak? Filmy, które mają zarabiać, czego można odnieść wrażenie po niektórych wypowiedziach, czasem żałuje. I niejako staje się osobą, o której mówił wcześniej, ponieważ w 2001 roku, czyli już 17 lat temu, on udzielając odpowiedzi bodajże Tomowi Messowi do serwisu Midnight Eye, czyli tak bardzo popularny serwis poświęcony kinu japońskiemu, on kreślił obraz współczesnego przemysłu mu, właśnie, czyli teraz powiedzielibyśmy ówczesnego przemysłu, w takich barwach, że w zasadzie są, że im wyżej się stoi w hierarchii, tym bardziej konserwatywne filmy się kręci. On stwierdza, że współczesny przemysł filmowy staje się coraz bardziej konserwatywny i dalej stwierdza, zwłaszcza reżyserów freelancerów cechuje tendencja do bycia coraz bardziej zachowawczymi i starają się oni zadowolić każdego, żeby zminimalizować ten ryzyko, że stracą jakieś zlecenia. Ich filmy są dobrze zrealizowane, niczym prace prymusów, tak, ale wiedzą oni, jak rozmawiać z przepraszam, producentami. Wiedzą, jak wyciągnąć kasę, jak dograć wszystko tak, żeby ten budżet nie był aż taki duży, a żeby osiągnąć wszystko, czego się chce. Ale koniec końców ich filmy stają się nieinteresujące. Prawda? Więc on niejako krytykował takich rzetelnych rzemieślników, spełniających pewne oczekiwania pokładane w nich przez producentów. No ale nie trudno zauważyć, że mniej więcej 2010 roku on już wszedł bardzo w ten tryb. Więc ten Mikke, którego kiedyś znaliśmy, którym zachwycali się ludzie, który trafił do w tłumaczeniu z angielskiego w tekście Toma Messa do kwartalnika filmowego, który to tekst osoby chodzące na ten kurs będą jak gdyby czytać jako tekst do tych zajęć, no ten Mikke niejako już troszkę niejako nie istnieje. Natomiast skoro doszliśmy do momentu, w którym mówimy o tym, co się z nim dzieje teraz, fajnie by było wrócić jak gdyby do początku, do tego, jak zaczął. Przy czym jest to zadanie o tyle podchwytliwe, żeby powiedzieć o tym, jak zaczynał, trzeba cofnąć się w czasie jeszcze bardziej, a do tego momentu, w którym skończyliśmy, jeśli Państwo ten film oglądaliście, zajęcia poświęcone Boże, Imperium Zmysłów, tak. I zacząć od tego, że w historiografii japońskiego kina zakłada się, że istnieje coś takiego jak złota era japońskiego kina. W zasadzie zakłada się, że istnieją dwie. Tak? Dawniej japońscy krytycy, historycy kina mówili, że pierwszą złotą erą japońskiego kina to były lata 30., natomiast drugą lata 50. Z perspektywy odbiorców zachodnich, pierwotnie mówiło się po prostu o złotej erze, jaką były lata 50., kiedy te japońskie produkcje filmowe osiągały sukcesy na międzynarodowych festiwalach. Tych filmów było więcej, ja zaznaczyłem tylko te, które są w zasadzie zaczynają i kończą ten dosyć krótki, ale jednak mimo wszystko dosyć intensywny trend. Rashomon, który Państwo pewnie znacie z zajęć poświęconych japońskiemu kino klasycznemu, zdobywa w 51 roku Złotego Lwa w Wenecji. I w tym samym roku Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Następnie pojawiają się inne filmy, takie jak Kinugas, Boże, Wrota piekieł, które zdobywają Oscara dla filmu nieanglojęzycznego w 53 bodajże roku. Mamy filmy takie jak Opowieści księżycowe, które Mizoguchiego, które zdobywają Złotego Lwa w Wenecji w 54. I mamy coś, co niejako kończy właśnie ten trend, czyli Rykszarza Hiroshigo Inagakiego, który to w Wenecji otrzymuje Złotego Lwa. To są te lata, kiedy kino japońskie święci triumfy na międzynarodowych festiwalach, a zarazem w zasadzie japoński przemysł filmowy rozwija się w tempie ekspresowym i osiąga ten moment krytyczny, ponieważ każdemu wzrostowi kojarzy w pewnym momencie, to jest w pewnym momencie moment, w którym wszystko ulega załamaniu i w Japonii to więcej było w 1958 roku, kiedy sprzedaje się ponad miliard biletów, udział filmów w krajowych kinach to 75%, czyli na cztery filmy wyświetlane w kinach, trzy to filmy japońskie, a zarazem udział filmów japońskich w przychodach jest porównywalny, 74% w zasadzie filmów, 75% zysków ze sprzedaży biletów to zyski z wyświetlania filmów japońskich. Mamy sześć wytwórni, które kontrolują niczym, czy majorsi w Stanach Zjednoczonych wcześniej całą produkcję filmową. Poza nimi się nie produkuje filmów praktycznie. I następuje krach, który jest dosyć, który początkowo ma charakter stopniowy, a później ekstremalny. Liczba ta zaczyna odwiedzin w kinach zaczyna spadać. W 1958 było to miliard sprzedanych biletów, w 1975 roku tak, było to zaledwie 170 milionów, więc mieliśmy ponad pięciokrotny spadek odwiedzalności kin. W przeliczeniu na głowę mieszkańca to z 1958 roku Japończyk przeciętnie chodził do kina 12 razy tak, w roku, w 1969 3 razy. Co oczywiście w praktyce oznacza, że niektórzy po prostu nie chodzili wcale, ponieważ część sprzedaży generowały osoby, które były jakimiś kinofilami i chodziły częściej. I za to obwinia się przede wszystkim telewizję, która pojawiła się w Japonii w 1953 roku. W 1965 już daje w znaki troszkę przemysłowi filmowemu, ponieważ wtedy 60% gospodarstw domowych ma odbiorniki telewizyjne i w 70 roku w zasadzie 95% gospodarstw domowych ma te odbiorniki. Miało to dla przemysłu japońskiego konsekwencje niebagatelne. Przede wszystkim takie, że nastąpiły wyraźne zmiany demograficzne japońskiej w ramach japońskiej widowni i dostrzeżono odpływ, o czym wspominałem właśnie podczas wcześniejszych, które miałem przyjemność prowadzić zajęć. Nastąpił odwrót kobiet, które filmy już konsumowały w zasadzie praktycznie tylko i wyłącznie w telewizji. I japońskie wytwórnie obudziły się w takiej sytuacji, w której miały pewne na przykład gatunki sprofilowane pod kobiety, a kobiety nie chodziły do kin, ponieważ oglądały to w domach. Tak? Więc znowuż zmniejszył się również udział starszych mężczyzn w widowni i dominującym segmentem stali się młodzi mężczyźni, pod który był profilowany repertuar oraz dzieci. I jeśli byśmy mieli zrobić taką szybką przebieżkę pod to, co wszystko prowadzi, zawręczam do Mikę, to jednym z pierwszych tych objawów tych przekształceń była infantylizacja z tych japońskich Keiju Ega, czyli tych japońskich filmów o wielkich potworach, które zaczynały dosyć poważnie, a później przestały takie być, i tokusatsu, czyli ogólnie filmów science fiction, prawda? Tutaj wybrałem Państwu taki wiele mówiący kadr z filmu Godzilla kontra Hedora, wyświetlanego również w Polsce w tamtych czasach, w którym jeden z bohaterów bawi się figurką Godzilli, ponieważ Godzilla na tym etapie nie funkcjonuje jako potwór, tak jak w 1954 roku, który deptał tam, właściwie zasypywał gruzy na matkę z dwójką dzieci. Tak? On funkcjonuje tutaj jako przyjazny stwór, który na pewno obroni tego chłopca przed Hedorą. Tak? I William Tsutsui, to jest taki amerykański historyk, przy czym nie historyk kina, tylko historyk prawdziwych historii. Historyk, to źle zabrzmiało, ale taki prawdziwy historyk, który dokonał swojego fanboyowego coming outu mniej więcej na początku XXI wieku, pisząc książkę Godzilla on my mind, gdzie tam z perspektywy historyka próbował się przyjrzeć temu fenomenowi do Godzilli, stwierdził, że poza Japonią Godzilla pamiętany jest zwykle jako wielkooki, statystykowy potwór, superbohater dla dzieci, przepraszam, z filmów lat 60. nie zaś jako poważny i zaangażowany politycznie, czyli antyatomowy potwór niosący przekaz, który był w latach 50. Tak? I o ile wytwórnia Toho infantylizuje swoją Godzillę, to mamy to niemal równolegle wytwórnia Daei wprowadza własnego potwora, który był potworem Gamerą, przyjacielem dzieci, niemal od początku praktycznie rzecz biorąc profilowany na dziecięcą widownię, wchodzący z interakcji z dzieciaczkami. I dalej pojawia się zjawisko niezwykle interesujące, również w kontekście Mikę, pod tym względem, że Mikę rozpoczynał swoją karierę w głównej mierze od filmów o jakuzach, czyli upraszczając, japońskich mafiozach. W przypadku filmów o jakuzach istnieją dwa nurty, które wystąpiły następowały po sobie chronologicznie. W latach 50., w 60. Wykształcił się nurt Ninkyo Ega. On zasadniczo był takim typem filmów, w których funkcjonowali rycerscy jakuzowie. Jakuzowie przestrzegający kodeksu honorowego, prawda, którzy poświęcają siebie, swoje rodziny, co już może jest mniej sympatyczne, ale również rodziny poświęcają w imię tego kodeksu zobowiązań w stosunku do innych przedstawicieli swojej profesji. Ten nurt na dobrą sprawę zapoczątkował film Teatr Życia Hishakaku, przy czym tutaj nie tłumaczę, ponieważ to jest imię naszego bohatera, pseudonim właściwie, tak? I te filmy były targetowane przede wszystkim właśnie pod młodych mężczyzn. Wyglądało to mniej więcej tak, że dostrzeżono z perspektywy czasu w badaniach socjologicznych, że chodzili na nie przede wszystkim przedstawiciele klasy pracującej i to bardzo często chodzili na nie ludzie, którzy przyjechali ze wsi do miasta i zaczęli tam stopniowo żyć. I mieliśmy do czynienia w latach 60. z pewnym już boomem ekonomicznym w Japonii, warunkowany, na który wpływało w dużym stopniu to, że zwiększyły się zamówienia przemysłowe w latach 50. jeszcze w czasie wojny z Koreą. Wystąpił boom ekonomiczny, którego przedstawiciele klasy robotniczej, czyli ci ludzie, którzy chodzili na tego typu filmu, nie doświadczali. Więc to się tłumaczy taką popularność tych filmów o jakuzach, taką rolą sublimacyjną, w tym sensie, że młodzi mężczyźni, którzy byli wywłaszczeni praktycznie wszystkiego, co mogli, chodzili na filmy i obcowali tam z silnymi mężczyznami, którzy mieli prawdziwych przyjaciół, walczyli, ginęli, tak? Byli tak, powiedzmy, stereotypowo postrzeganymi prawdziwymi mężczyznami. I ta formuła wyczerpała się po jakimś czasie, na początku lat 70. Tutaj wybrałem film Walki bez honoru i człowieczeństwa, czyli film bardzo popularny Kinjiego Fukasaku, Jednakże to nie on zapoczątkował ten, nie ten film zapoczątkował ten nurt, o którym za sekundkę właśnie powiem, lecz dwie wcześniejsze produkcje, nie pomnę tytułów polskich, Street Mobster i to zaraz sobie pewnie przypomnę. W każdym razie to filmy, które dosyć szybko zapoczątkowały ruch, właśnie nurt filmowy zwany Jitsuroku Ega, który polegał na tym, że przedstawiano realistyczne. Jitsuroku sugerowało nam pojęcie, że to są filmy oparte na prawdziwych wydarzeniach, na autentycznych zapiskach, jakimiś dysponowali na przykład policjanci. Częściowo tak było. Natomiast ci jakuzowie byli bardziej nihilistyczni. To byli jakuzowie, którzy nie przestrzegali tego kodeksu honorowego, którzy walczyli w zasadzie tylko o pieniądze, wbijali sobie noże w plecy, byleby tylko osiągnąć korzyść. I to są bardziej jakuzowie, których będziemy znali z filmów Mikke, między innymi tego filmu, który dzisiaj obejrzymy. Tak? I w latach, na przełomie lat 60. i 70. występuje kolejne zjawisko, o którym wspominałem ostatni raz, więc tutaj tylko napomknę, taka eksplozja kina z eksploatacji, tak? Czyli filmów, które albo były mocno erotyczne, albo były mocno erotyczne i przemocowe, albo były mocno erotyczne i przemocowe, a przy tym dosyć ciekawe formalnie. Takie na przykład jak film Seks i Furia, którego fragment chciałbym Państwu puścić, nie wiem czy można teraz... tylko nie wiem, czy jest 03 czy 04, czy czegoś nie pominęliśmy, ale Seks i Furia się nazywa plik. Zaprezentujemy właśnie, na czym polegała seksploatacja w kinie lat 70. Wyjaśniam, że naszą bohaterkę zaatakowali przeciwnicy, kiedy ta brała kąpiel, więc jej nagość jest niejako uzasadniona. Znaczy innymi czynnikami niż chęć zlepiania widowni, gustu. Do czynienia z baletem przemocy, baletem, tu może zgasimy światło, ponieważ za sekundę do mi będzie jeszcze kolejny fragment, z baletem przemocy, z baletem nagości. Ci z Państwa, którzy byli na zajęciach poświęconych Imperium Zysów, pamiętają, że w tamtym czasie nie można było pokazywać włosów łonowych. Pośladki i piersi nie robiły problemu, włosy nonowe, łonowe były nie. Jeśli byśmy tę scenę analizowali, ciężki jest los filmoznawcy i niektórzy analizują, raz po raz moglibyśmy z pewną, z wielką precyzją wskazywać, jakie zabiegi wewnątrz montażu wewnątrzkadrowego stosowano, żeby nie pokazać kwestii, nie pokazać się włosów łonowych, które były nieakceptowalne przez cenzurę, aby pokazać całą resztę. I tak mniej więcej wyglądało w 1973 roku. Jest to film dość reprezentatywny dla nurtu seksploatacji. Po lewej mamy ten, który jest skoncentrowany na torturach. Ja nie chciałem Państwa męczyć, no bo tak jest mniej przyjemne. Natomiast tak, lata 70. I widzieliśmy tam sceny, w których ręce padają odrąbane, tak, przez naszą bohaterkę. Gdzie tryskają fontanny krwi. Tak? Rzeczy, które dla nas, powiedzmy, zainteresowanych kinem japońskim, tym bardziej ekstremalnym, są pewnymi standardami. W tamtych czasach one były jeszcze, miały pewnie jeszcze pewien powab nowości, świeżości. A zaczęło się to od... inaczej. Rodowód tych scen można wywieźć od autora kina, mistrza Akiry Kurosawy i filmu Sanjuro, Samurai Znikąd. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. Jeśli nie, to zaprezentuję dosyć ważną scenę. 03 Sanjuro, tak będzie się nazywał. Leci ten film. I tyle. Mistrz kina, pierwsza fontanna krwi w historii japońskiego kina, pojawiła się w filmie Sanjuro, Samurai Znikąd, Akiry Kurosawy, kontynuacji nieformalnej filmu Jojimbo, Straż Przyboczna. I po jakimś czasie stała się w zasadzie dosyć powszechnym elementem filmów o jakuzach, później filmów o samurajach, później filmów o jakuzach, czy filmów seksploatacyjnych. I ostatnia rzecz w kontekście tych przekształceń przedmikowych, że tak powiem, co również sygnalizowałem podczas ostatnich zajęć, czyli narodziny mainstreamowego kina erotycznego, ponieważ w latach 60. kino erotyczne to kino różowe Pink Uega funkcjonowało raczej na obrzeżach japońskiej produkcji filmowej, to realizowały wytwórnie, które były w zasadzie nawet nie były wytwórniami, tylko spółkami producenckimi, czasami składające się z dwóch osób i piwnicy, tak, jednej kamery pożyczonej od kolegi, tak te filmy realizowano. W latach 70. one się stają bardziej mainstreamowe i takim szalenie istotnym wydarzeniem jest to, co się stało w roku 71, kiedy znowuż ta najstarsza japońska wytwórnia Nikatsu rozpoczęła produkcję tak zwanych roman porno, skrót, ja nie będę udawał, że mówię po francusku, roman pornographique, tak, powiedzmy, że w miarę wyszło, czyli powieści pornograficznych, czy nazwa ta miała na celu nobilitację tych produkcji erotycznych w tym sensie, że odwoływała nie tyle do pornografii, tak, co do literatury. No i rzeczywiście często były w jakiś tam sposób adaptacjami literatury. Pierwszym filmem tego typu to była Żona z apartamentowca, popołudniowy romans, która znajduje się tutaj. Fabuła nie była szczególnie skomplikowana, ona sprowadza się do tego, że żona, która zostaje w domu w apartamentowcu sama, pragnie mieć jakieś życie seksualne, nawiązuje romans i romans zostaje wykryty nie przez męża, tylko przez pewnego przez mężczyznę pracującego w domu publicznym, on przymusza tę kobietę do zostania prostytutką w godzinach, kiedy może jest w pracy. Tak? W zasadzie cała fabuła filmu się tego sprowadzała. To był 71 rok. Do 1979 roku powstały 22 kontynuacje tego filmu. No, niektóre były takie quasi kontynuacjami, ponieważ nazywały się już Nowa żona z apartamentowca, ale zasadniczo to było jedno i to samo. I tutaj mamy losowy, nie tyle dosyć losowy przykład innego filmu, roman porno, który omawiałem podczas ostatniego spotkania, w którym brałem udział, nie ostatniego w ogóle, mianowicie tej erotyczną wersję historii Sady Abe. Tak? Więc spójrzcie Państwo, mieliśmy infantylizację Keijuega, pojawienie się filmów o jakuzach, przekształcenie w ramach filmów o jakuzach, pojawienie się kina seksploatacji, kina erotycznego i niewiele to pomogło. Tak? Zaczęliśmy tutaj w 1958 roku i liczba liczba sprzedanych biletów w zasadzie spadała bardzo, bardzo wyraźnie i od lat w zasadzie 70. utrzymuje się na poziomie do 200 tysięcy. Utrzymuje się tak do tej pory, tylko teraz bilety są droższe, dlatego japoński przemysł filmowy też sprzedaje tyle samo, mniej więcej biletów, podnosi się z kryzysu. Właściwie podniósł się już lata temu, tak? Wystąpiło również inne zjawisko, mianowicie spadek liczby ekranów kinowych. Liczba ekranów kinowych jest tutaj o tyle kluczowa, że na pewnym etapie, jak Państwo wiecie, rozwoju branży kiniarskiej, już sama kategoria kina straciła na znaczeniu. Ważniejsze jest to, ile sal kinowych znajduje się w danym obiekcie, na przykład w multiplexach, i w Japonii ona spadała. A od 90. lat zaczęła tak sobie stopniowo podnosić. Przede wszystkim, to jest paradoksalne, dzięki multiplexom w Japonii, które pozwalają zwiększyć liczbę ekranów, a tym samym zwiększyć ofertę, jaka jest przedstawiana japońskim widzom. I tutaj już kolejna statystyka, ona jest o tyle istotna, że nam pokazuje, jak bardzo się zmienił system pracy w japońskim przemyśle filmowym, ponieważ muszę się sam odnaleźć, tak? Wszystkie filmy zrealizowane w Japonii utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie od, powiedzmy, końcówki lat 70., bo tutaj zaraz następuje wzrost. Natomiast co jest istotne, to jest to, że tak jak kiedyś majorsi, prawda, te największe wytwórnie 6 kontrolowało praktycznie cały przemysł filmowy, ponieważ wszystkie filmy, jakie były realizowane w Japonii, tam powstawały, to stopniowo spadała liczba ich produkcji filmowej, natomiast wzrastała liczba produkcji niezależnej. Przy czym produkcja niezależna w japońskim kinie, jak mówiłem, oznacza wszystko łącznie z twórców, którzy mają kamerę i jedno pomieszczenie i kolega, który udaje, że jest aktorem, prawda? To może być produkcja niezależna, ale jednocześnie są produkcje niezależne, kręci na przykład Shohei Imamura, prawda? Wybitny twórca doceniany na Zachodzie i też związany dosyć prawie że personalnie z Miike. I kiedy mówiłem o tym, że co moglibyście Państwo zrobić, gdybyście mieli pieniądze i zainwestować w japońskie kino, to nie żartowałem, ponieważ nastąpiła wyraźna zmiana modelu produkcji w japońskim kinie. O ile w latach 50. działało to tak, jak wspominałem, czyli 6 głównych wytwórni kontroluje w zasadzie całą produkcję filmową, to w latach 60. nastąpił rozwój producentów niezależnych, a w latach 80., kiedy mieliśmy już ten kryzys, ten model całkowicie się zmienił i w zasadzie wygląda on tak, że funkcjonuje system komitetów produkcyjnych, co polega na tym, że różne podmioty dogadują się ze sobą w zakresie tego, jaki film chciałyby nakręcić, zbierają kapitał, a następnie one dzielą się wypracowanymi zyskami proporcjonalnie do wkładu. Tak? I gdybyście Państwo, może nawet wypatrzycie to oglądając naszego Ichigo Zabójcę, to jest film, który realizował 8 podmiotów. Tak? I w tym kontekście kluczowa jest też rada dystrybutorów. Nie będę Państwa straszył statystyką, którą mam przygotowaną na następny slajd, to ja ją sobie przeminę. Napomknę tylko, że w Japonii istnieje takie zjawisko jak, nie wiem, czy znana jest Państwa ta kategoria 95%owców, czy właściwie 5%owców, że 5% najbogatszych ludzi na świecie kontroluje 95% bogactwa. Tak? W taki sposób sam działają również dystrybutorzy w Japonii, gdzie łącznie 12 największych dystrybutorów obecnie wprowadza do kin 31% filmów, a generuje 93% zysków, ponieważ tylko oni są w stanie zagwarantować to, że film wkroczy do kina w 200 kopiach, tak, że będzie gdziekolwiek wyświetlany. Ci mniejsi dystrybutorzy często, co też wiąże się z działalnością Takeshiego Miike, są w stanie wprowadzić film na jeden ekran w osadze na tydzień, tak, i na tym się kończy jakby żywot kinowy filmu. Z tymi przekształceniami wiązał się również zmiana modelu, prawda, działalności twórczej reżyserów, prawda, zanik instytucji reżysera filmów jako filmów kinowych na wyłączność, pracującego tylko dla wytwórni. Takim, jakim był na przykład Akira Kurosawa, którego daję tutaj wszędzie, bo każdy wie, kim jest Akira Kurosawa, każdy lubi. Nie znam nikogo, kto by nie lubił filmów Akira Kurosawy. Akira Kurosawa praktycznie rzecz biorąc mógł, aczkolwiek tego nie zrobił, do końca życia przepracować w jednej wytwórni. Pracował, był związany z Toho, wcześniej zwanym PCL-em, od 1936 do 1980 roku i model pracy w takiej wytwórni wyglądał mniej więcej tak, prawda? Zaczynało się i było się nikim. Było się trzecim asystentem reżysera, czyli chłopcem do wszystkiego. Jak się troszkę popracowało, było się drugim asystentem reżysera, pierwszym asystentem, dostawało się debiut. Debiut był kluczowy, prawda? Jeśli debiut nie spełnił pokładanych nadziei, zarówno nie tylko finansowych, ale również artystycznych, no to było się relegowanym znów na pozycję pierwszego asystenta reżysera, albo drugiego, jeśli się zawaliło już tak totalnie. Tak? Więc niektórzy mogli nigdy zakręcić jeden film jako reżyserzy i wrócić do te trybiki maszyny, tu już najmniej znajdujące się na awangardzie, prawda, branży. Tak? No i jeśli po debiucie realizowało się w miarę sensowne filmy, to można było wytwórnie spokojnie doczekać emerytury i przejść na emeryturę, dostawać do końca życia jak gdyby emeryturę, którą się dostaje na emeryturze. Tak? I ten model w zasadzie przestał już działać na tą sprawę w latach 70. I kluczowym modelem reżysera jest taki reżyser freelancer, nie tylko działający na zlecenie konkretnych producentów kinowych, ale również przechodzący między różnymi modelami. I w zasadzie najbardziej rozpoznawalni reżyserzy na Zachodzie, japońscy z przełomu lat 89, wszyscy zaczynali albo w kinie niezależnym, albo w telewizji, albo w V-cinema. I V-cinema, to ja może Państwu opowiem, ponieważ tutaj nie będę rzucał slajdów. V-cinema oznacza po prostu filmy, które są przeznaczone bezpośrednio na rynek wideo, które wprowadza się tam z pominięciem zarówno kin, jak i stacji telewizyjnych. Tak? I co jest ważne, w modelu V-cinema filmy są dystrybuowane przez ich producenta. Ktoś produkuje film i sam zajmuje się sprzedażą. Nie zaś, jak to miało miejsce wcześniej, poprzez sprzedaż licencji innym podmiotom. I ten model narodził się w japońskim kinie pod koniec lat 80. Najpierw zastosowano go w anime w latach 83 roku, później w 87-88 wytwórnia to i zaczęła się tym modelem interesować coraz bardziej. Ja tutaj Państwu po prostu przedstawię tylko statystyki, jak to sobie kalkulowano. Tatsu Yoshida, czyli producent w takiej wytwórni Toei, stwierdził, że on ma taką ideę dystrybucji i produkcji filmowej. Filmy, które będą realizowane bezpośrednio na rynek wideo, ale które nie chciałoby się oglądać na przyspieszeniu. I to jest fajny cytat z wywiadu dla Gekka Scenario magazynu, w którym on stwierdził, że kiedy robił takie wstępne rozpoznanie terenu, chodził po wypuszczalniach wideo, to zauważył ludzi, którzy brali po 5 filmów. I kiedy on pytał, jak to obejrzycie w jeden wieczór, to oni odpowiadali, no na fast forward, tak? Dobra scena, przewijamy, nie? Rzeczy, które są nudne. I on właśnie złożył taki model biznesu, że stwierdził, że on będzie realizował filmy na poziomie 50 tysięcy dolarów amerykańskich i liczył sobie tak, że taki film musiałby mieć właśnie 60 milionów jenów, przeciętna cena kasety wideo to wynosi 12 tysięcy w hurcie, 15 w detali, cena sprzedaży preferowanej dla wypożyczalni, kiedy się sprzedaje kilka tytułów, taki package, to było 10 tysięcy jenów, więc żeby pokryć realizację filmu V-cinema, to musiałby sprzedać od 4 do 5 tysięcy egzemplarzy do użytku domowego lub 6 tysięcy na sprzedaż preferencyjnej wypożyczalni. I był to o tyle sprytny pomysł, że w Japonii w 1989 roku działało 16 tysięcy wypożyczalni wideo, co pozwalało na to, żeby budżet produkcji tego typu zwracał się kilkakrotnie, ponieważ sprzedawano średnio 300 tysięcy kopii. I ten typ filmu, tutaj troszkę przewinę, żeby zdążyć z innymi rzeczami, ponieważ trochę przeszarżowałem, dawał duże szanse młodym filmowcom, ponieważ model produkcyjny był taki, że dostosujemy się do pewnych standardów narzuconego gatunku, wprowadzamy tam przemoc, akcję, trochę seksu, ale tak w zasadzie cała reszta to jest wolna wola tego, co się będzie tam chciał sobie reżyser czy scenarzysta zrobić. Tak? W podobny sposób działa w latach 70. Pinku, kiedy był wymóg scena seksu co 10 minut, a co między tym, to w zasadzie nas nie interesuje, stąd powstawały zaangażowane polityczne filmy erotyczne. Tak? I Kiyoshi Kurosawa tak wspomina, jeden z tych właśnie reżyserów, który wskazywałem, okoliczności realizacji takiego filmu jak Yakuza Taxi. On stwierdza, że wcześniej, to nie będę tego czytał, w każdym razie idea jest taka, że on pracował w telewizji i chciał zrobić film akcji. Problem z telewizją był taki, że to można było popchnąć horror, ale realizacja filmu akcji była raczej niemożliwa. Jedyną szansą, żeby nakręcić coś, co będzie się mniej więcej w ten gatunek filmowy wpisywało, było kręcić pod ten rynek bezpośrednio na kasety wideo. I tak też robił. Tak? Mike, którego również mam tutaj odnotowany cytat, ale to streszczę. W przywołanym już wywiadzie dla AV Club stwierdził, że zrealizował film Yakuza Apocalypse niejako dlatego, że chciał powrócić do tych czasów, kiedy mógł robić, co mu się żywnie podobało. Ponieważ stwierdza, że od wiele filmów, których ostatnio zrobił, oczekiwano, że one będą sukcesami komercyjnymi, że osiągną sukces komercyjny. Tak? Więc mu spodobają się szerszej widowni. Więc on musiał kalkulować niejako, co zrobić, by zadowolić maksymalnie masę wielu ludzi. I to było wyzwaniem dla niego i z pewną lubością wspomina czasy, kiedy kręcił taki film, jak wcześniej pokazywaliśmy, w którym mógł mieć pełną swobodę artystyczną. I na zakończenie, w zasadzie to będzie kilka minut, tak? Tyle mniej więcej to trwało. Chciałbym Państwu zaprezentować, odwołując się do takiego startowego skojarzenia z Japonią, które ma stacji na drodze do Hokkaido, prawda? 10 plus jedną stację na drodze twórczej Takeshiego Miike. Jeśli Państwo nie znacie jego filmów, a chcielibyście zacząć, tak jeden kręcik prawie 100 to może być kłopotliwe, tak? Natomiast ja wybrałem troszkę tych, które w moim odczuciu są najbardziej reprezentatywne dla niego, tak? Zacznę tylko od takiej krótkiej uwagi wiążącej się z tekstem, który właśnie został Państwu przekazany jako lektura z tych zajęć. Czy Takeshiego Miike jako twórcę, który, jak powiedział, bierze wszystko, tak? Można traktować jako autora kina, tak? Problem w przyjmowaniu tej optyki, no w zasadzie wygląda tak, że jeśli chcemy uprawiać teorię autorską, to powinniśmy brać reżysera, który ma pełną swobodę twórczą, tak? W przypadku Miike, to po pierwsze, traktuje on jako reżyser freelancer. Po drugie, zazwyczaj adaptuje mangi, powieści, tak, gry, co nie byłoby aż takim problemem, ponieważ nawet w dyskursie autorskim można mówić o pewnej autorskiej wizji dokonywanej adaptacji, tak? Ale większym problemem jest to, że on rzadko inicjuje projekty jakiekolwiek, nie pisze scenariuszy, tak? Zwykle producenci się zgadzają do niego z gotowym scenariuszem, a częściej również z obsadą. I Tom Mess, taki czołowy w zasadzie biograf Takeshiego Miike zachodni, on w tym tekście, w rozdziale tej książki Agitator, prawda, kino Takeshiego Miike, wymienia takich 6 elementów charakterystycznych jego zdaniem dla jego filmów. I jeśli Państwo będziecie oglądać pierwszy raz i nie będziecie zszokowani, to może fajnie by było, gdybyście spróbowali Państwo sobie znaleźć te momenty, prawda. Niezakorzeniona jednostka. Jednostka, która nie ma żadnych korzeni, nie funkcjonuje troszkę poza nawiasem społecznym. Tak? Wyrzutek jednocześnie. Poszukiwanie szczęścia. Tak? Nostalgia za przeszłością, zazwyczaj za dzieciństwem. Rodzina, która w przypadku filmów Miikego zazwyczaj się, jak nas przekonuje Mess, co akurat jest troszkę naciągane, rozpada. Tak? Przy czym rodzina jest tutaj rozumiana szeroko, również jako gang, do którego się należy. No i przemoc, która jest jego zdaniem immanentnym elementem twórczości Miike. Miike bowiem bardzo, bardzo krótko, bez pokazywania slajdów, albo spróbujemy. Zaczął karierę filmową niejako przypadkiem, w tym sensie, że jak sam twierdzi, wstąpił do szkoły Shoheia Imamury z tego względu, że nie miał pomysłu na to, co zrobić ze swoim życiem. Tak? Jak mówi w wywiadach, że rozpoczął naukę w szkole Imamury, wielkiego reżysera nowej fali japońskiej, ponieważ nie odbywały się tam egzaminy. Na tamtym etapie życia, prawda, czyli to był 78 rok, nie chciał być jeszcze dorosły, nie chciał pracować, a wiedział, że nie dałoby mu się dostać na uniwerek, ponieważ na uniwersytetach były zbyt duże wymagania, więc rozpoczął tę szkołę. Ponadto mieszkał w Osace, a przeprowadzka do szkoły w Yokohamie oznaczała, że mógł się wprowadzić z domu rodziców. Tak? No i on dalej też stwierdza, że kiedy tam uczestniczył, to była szkoła zawodowa, nie uczono się filozofii kręcenia filmów, tylko raczej kształtowano takich rzemieślników. I Miike trafił bardzo szybko do telewizji, co wynikało z tego, że jak sam twierdzi, nie uczęszczał na zajęcia, więc kiedy pojawił się w szkole producent filmowo-telewizyjny i powiedział, że szuka asystenta z ich szkoły, to władze szkoły wybrały tego studenta, który nie chodzi na zajęcia, który może pojechać do telewizji i pracować tam za darmo. No i trafił na takie bezpłatne praktyki, wiedzą Państwo, będzie w CV. I, ale jakoś się, się tam udało wkręcić i przez praktycznie 10 lat pracował w telewizji, aż pewnego pod koniec stwierdza, jak stwierdza sam, tutaj sobie przeczytam cytat, po 10 latach pracy w telewizji zdaję sobie sprawę z tego, że tworzenie dramatów telewizyjnych nie pozwala na zbyt dużą kreatywność. Pracowałem z wieloma interesującymi reżyserami, którzy kręcili osobliwe filmy, a gdy pracowali w ramach ograniczeń serii telewizyjnych, rezultat ich pracy nie był niczym niezwykłym. No i Mike w pewnym momencie w roku konkretnie 91 dostał propozycję tego, by wejść w ten rynek V-Cinema i zrealizował film taki. To jest ten plus jeden, który odnotowuję tylko dlatego, że był. Jest to film o czterech policjantkach, które zakładają sekcję gimnastyczną, by szkolić się, by walczyć z jakuzą. Więc one ćwiczą i większość dowcipów polega na tym, że ich koledzy policjanci patrzą na nie i dostają krwotoków z nosa z wrażeń, ponieważ oni chodzą, one chodzą w tych strojach takich, które widzimy tutaj. Kolejny film, powstało kilka filmów, natomiast tak naprawdę istotny był znowu tutaj, sami twórcy japońscy preferują ten tytuł, więc słowa zagraniczne, więc Shinjuku Outlaw, czyli taki wyrzutek z prawa z Shinjuku, gdzie pojawiają się pewne przebłyski tego przyszłego Mikego. Tak? Jest tam taka scena dosyć frenetyczna, w której gang Tajwańczyków chce zemścić się na gangu Japończyków i ich mordują. I gra muzyka taka lekko elektroniczna, oni się montażowo bardzo szybko zażynają, przy czym jeden z członków gangu Tajwańczyków, który jest chyba Irańczykiem, ponieważ to jest zróżnicowany etnicznie gang, ale zarządzany przez Tajwańczyków, tańczy, prawda? Przy czym nie tańczy w ramach sceny przemocy, tylko tańczy w tych przebitkach montażowych, co wskazuje na to, że sam Mike nie wierzy do końca na poważnie tego, co tej sceny, że ta przemoc jest u niego dość przerysowana. Rok później, przepraszam, w tym samym, dwa lata później, realizuje film, który puszczaliśmy na początku. Jest on o tyle istotny, że jest to pierwszy film Mike wyświetlany za granicą, na festiwalach jeszcze fantastycznych. Pierwszy, który dostaje amerykańskie wydanie wideo, który ląduje na liście 10 najlepszych premier magazynu Time. Jest ogólnie trzecim dopiero z filmów Mike, który był w kinach wyświetlany. I już tutaj pojawia się to, co jest najważniejsze. Mianowicie mamy galerię osobliwości, która się w tym filmie pojawia. Naszą bohaterkę z początku mieliśmy okazję poznać, jest to hermafrodyta, tak? Mająca narządy płciowe obu płci, pracująca w ten sposób i mordująca. Mamy bliźniaczych przywódców jakuzów, który gra ten sam aktor, więc po prostu się robi pewne cięcia montażowe. Mamy jakuzę, który z radością ucina głowę swojemu synowi, ponieważ on zagraża jego interesom. Mamy syna i brata tych postaci, który organizuje gang chłopców, dziewcząt, ogólnie rzecz biorąc młodych ludzi, w tym tutaj takich małych dzieciaczków, którzy mordują ludzi na ulicach. Mamy ogromnego człowieka, który musiał repetytować długo w tej szkole, jeśli jest uczniem, ponieważ jest duży i starszy. Gra go jeden z popularniejszych ówczesnych zapaśników japońskich. Mamy przegiętego, twardszego niż skałę Rikiego Takeuchiego i mamy postać jednego z antagonistów, który jest półbratem naszego bohatera, przy czym jest byłym żołnierzem, byłym agentem, byłym komandosem wojsk północno-koreańskich, który tak bardzo lubi kimchi, czyli tę potrawę koreańską, że kiedy jest źle przyprawiona, to demoluje całą kuchnię w restauracji. Więc mamy te elementy takie jak stylizacja przemocy, więc w zasadzie Fudo byłby kolejnym dobrym krokiem, gdybyście Państwo mieli sięgnąć. Dalej mamy film Rainy Dog, który jest o tyle interesujący, że już skończę to dosłownie 4 slajdy. Jest to wyciszony, melancholijny Mike. Oczywiście wyciszony jak na Mikego w latach w roku 97. Tak? Jest to opowieść o zabójcy jakuzy, który przebywa w Chinach na niejako wygnaniu. Tam była jego partnerka podrzuca mu dziecko, mówiąc, że to jest twój syn, zajmij się nim. I kiedy nasz hitman Yakuzy morduje tam lokalnych przestępców, na zlecenie ten dzieciaczek za nim chodzi, śpi przy koszu na śmieci, kiedy jego tata jest w domu publicznym, uwalnia pieska, więc ogólnie jest dosyć melancholijne i cały czas jest ta nostalgia za Japonią, do której nie można wrócić. Dalej mamy Audition, który był filmem, dzięki którego Mikke został, zaistniał szerzej w świadomości zachodnich odbiorców. On był dystrybuowany również w Polsce. Na pewno wyświetlany, nie wiem, czy dystrybuowany na DVD. Na DVD. Przy czym to jest film, który otwarł Mikkemu drzwi nie tylko do serc miłośników ekstrema, ale również tak zwanych poważnych odbiorców filmowych, ponieważ jest to film, w którym bardzo z wielką pedanterią rozegrano to, że 2/3 filmu, 2 akty, pierwsze to jest taki spokojny, wyciszony, troszkę psychodeliczny film, a w ostatnim momencie mamy niespodziankę, której nie będę Państwu spoilerował, jeśli Państwo obejrzycie ten film, to będziecie wiedzieć, co się tam dzieje. Dalej mamy to, co można określić tak, czyli ten film Mikke, Ichi Zabójca, to jest film, który w tym dyskursie, zwłaszcza popularnym, twórczości tego rysera funkcjonuje jako ten film, który musi znać, a wszystkie inne to nieważne, tak? Bo wszystkie inne i tak jakoś się do tego sprowadzają. I jest to rzecz, film, który był celowo reklamowany jako taki, na którym troszkę nie da się wytrzymać, jeśli masz słaby żołądek. To jest tak zwana torba wymiotka. Nie wiem, czy Państwo znacie tę kategorię. Jest taki gimmick reklamowy, że kiedy wchodzi film do kin, który jest w jakiś sposób uważany za mogący wywołać złe samopoczucie, to się daje taką wymiotkę. To jest tego podczas festiwalu w Toronto, taką dawano do Ichiego Zabójcy. Tutaj mamy inne przykłady i w zasadzie dalej mamy Wizyta Q, o którym już mówiłem. Jest istotny z tego względu, że to jest film zrealizowany po raz pierwszy przez Mikkego w technologii cyfrowej. Tak? W zasadzie on jest pewnym poszukiwaniem granic obrazoborczości, jakie można popełnić w ramach filmu, ponieważ on wszystko, co mógł popełnić, popełnia. Pamiętacie Państwo, matka, heroinistka, ojciec, sypiastórką, tego typu rzeczy. Więc w zasadzie można powiedzieć, że dalej już nie mógł pójść, to w tym etapie już trochę zaczął luzować. Dlatego kolejny film, po który warto zerknąć, na który warto zajrzeć, to jest Sukiyaku Western Django, film, który jest takim japońskim meta-westernem. Film z japońską obsadą, w której mówią oni po angielsku dosyć to dosyć ciekawie wychodzi. I zarazem film jednocześnie stanowi pewien taki tarantinowski, popkulturowy glejt uznania na zachodzie, ponieważ pojawia się tam Quentin Tarantino, niejako tak mówiąc, to jest człowiek, który może kręcić takie filmy, tak, w tym sensie. I on oczywiście w pewien sposób podejmuje polemikę z gatunkiem, odwołując się zarówno do Zagaś Dolarów, jak i Jojimbo, który był pierwowzorem. Mamy dwa gangi zwaśnione ze sobą. Mamy nawiązania do włoskiego spaghetti westernu w scenach, w których pojawia się trumna, w której jest karabin Gatlinga, tak? Czy mamy w końcu ten efekt wow, efekt obcości, który wywołuje myśl o tym, że zaraz, tam są Japończycy, a to jest western, oni są w kapeluszu, oni strzelają, oni mówią po angielsku, ale to nie jest angielski, tak, ale tam są parawany, tak, tego typu rzeczy, prawda, wywołujący taki sam efekt obcości, jak spaghetti westerny początkowo wywołały wśród Amerykanów i w zasadzie to jeden film pominę i napomknę o tym, który okazał się dla drogi twórczej Mikke szczególnie istotny. Jest to Yataman. Nie wiem, czy Państwo wkażecie tę animację. Niektórzy Was są tak jak ja w tym wieku, że to latało na Rayuno, tak? Na początku lat 90., jeśli dobrze pamiętam. I Mikke nakręcił tego adaptację. Przy czym był to największy jego sukces kasowy. 9. miejsce w box office. 30 milionów w tym film zarobił i niejako wyznaczył pewną drogę twórczą Mikke na następne lata. Mianowicie on robił coś, co nie do końca przychodziło wcześniej do głowy ludziom adaptującym mangi i anime, również jemu, ponieważ te większość tych filmów, spora część jego wcześniejszych filmów to były adaptacje mangi i anime, ale nie przegięte, mówiąc kolokwialnie. Natomiast tutaj przyjął taką strategię, jeśli Państwo pamiętacie animację, to wiecie, kim są te osoby, gdzie adaptuje się praktycznie 1:1. Jeśli w animacji mieliśmy robota, który paruje na widok robocicy, to jest to w tym filmie. Jeśli z robota w animacji wychodziły małe robotki i morfowały, to się dzieje w tym filmie. Jeśli mamy postać, która ma nos taki, to ona ma taki nos w tym filmie. Tam nie ma aktora, który ma nos naturalny, prawda? I to w pewien sposób, można powiedzieć, nieco przypieczętowało twórczą karierę Mikiego, ponieważ on większość filmów, które teraz kręci, które są realizowane na podstawie, większość filmów, które teraz kręci, są realizowane na podstawie mangi i anime i stosuje tę strategię. W przypadku Yatamana to bardzo działało. Jeśli mieli Państwo kiedyś możliwości, to polecam na ten film zerknąć. W przypadku JoJo's Bizarre Adventure, gdzie jest zastosowana ta sama metoda, to już raczej nie zadziałało i w zasadzie tym chciałbym skończyć Państwu. Godzina 27, tak? Tyle ile trzeba. I ci, którzy chcą zostać, ostrzegam, zobaczonego nie da się odzobaczyć.